Druga Księga Machabejska, rozdział 10. Machabeusz zaś i jego towarzysze odzyskali świątynię i miasto, ponieważ Pan ich prowadził. Zniszczyli ołtarze wzniesione przez cudzoziemców na rynku i usunęli miejsca kultu. Po oczyszczeniu świątyni zrobili inny ołtarz i wykrzesali z kamieni ogień, który strawił ofiary, złożone po raz pierwszy od 2 lat. Przygotowali też kadzidło, lampy i chleby poświęcone. Gdy to zrobili, padli na twarz i prosili Pana, aby już nigdy nie zsyłał na nich takich nieszczęść, a gdyby nawet zgrzeszyli, niech karci ich łagodnie, a nie wydaje bluźnierczym i barbarzyńskim ludom. W tym samym dniu i miesiącu, w którym świątynia została zbezczeszczona przez cudzoziemców, to jest 25 dnia miesiąca Kislew, dokonano jej oczyszczenia. Z radością świętowali przez 8 dni na wzór święta namiotów, pamiętając, że jeszcze niedawno, podczas święta namiotów, mieszkali w górach i w jaskiniach na sposób dzikich zwierząt. Trzymając więc laski owinięte bluszczem, zielone gałązki oraz palmy, wznosili hymny do tego, dzięki któremu było możliwe oczyszczenie świątyni. Potem przez głosowanie przyjęli wspólne postanowienie zobowiązujące cały naród żydowski do corocznego obchodzenia tych właśnie dni. Takie były okoliczności śmierci Antiocha, zwanego Epifanesem. Przedstawimy teraz sprawy dotyczące Antiocha Eupatora, syna owego bezbożnika, ograniczając się do nieszczęść związanych z wojnami. Kiedy przejął on królestwo, mianował wielkorządcą niejakiego Lizjasza, głównego wodza Celesyrii i Fenicji. Ptolemeusz zaś, zwany Makronem, zaczął postępować sprawiedliwie wobec Żydów, chcąc wynagrodzić im doznane krzywdy. Starał się w sposób pokojowy rozstrzygać ich sprawy i dlatego przyjaciele oskarżyli go przed Eupatorem. Od wszystkich słyszał też o sobie, że jest zdrajcą, ponieważ kiedyś opuścił Cypr, powierzony mu przez Filometora i przeszedł na stronę Antiocha Epifanesa. Nie mogąc dłużej sprawować władzy z honorem, otruł się i tak zakończył życie. Gorgiasz zaś, gdy został wodzem tego regionu, utrzymywał najemne wojska i przy każdej okazji wszczynał wojnę przeciwko Żydom. W tym samym czasie również Idumejczycy, którzy mieli korzystnie usytuowane twierdze, nękali Żydów i próbowali wzniecić wojnę, przyjmując zbiegów z Jerozolimy. Towarzysze Machabeusza odmówili więc modlitwy, poprosili Boga, aby stał się ich sprzymierzeńcem i rzucili się na twierdzę Idumejczyków. Dzielnie przypuścili szturm i opanowali wszystkie te miejsca. Pokonali walczących na murach i wybili wszystkich, na których się natknęli. Zabili ponad 20 000 ludzi. Nie mniej niż 9 000 uciekło do 2 nadzwyczaj potężnych wież, przygotowanych do przetrzymania oblężenia. Machabeusz zostawił Szymona i Józefa, a także Zacheusza, dając im odpowiednią liczbę ludzi do oblegania tych miejsc. Sam zaś oddalił się tam, gdzie był bardziej potrzebny. Chciwi na pieniądze ludzie Szymona dali się przekupić srebrem, przyjęli 70 000 drachm i pozwolili uciec niektórym z tych, którzy byli uwięzieni w wieżach. Gdy doniesiono o tym Machabeuszowi, zgromadził przywódców ludu i oskarżył zdrajców, że uwalniając za srebro nieprzyjaciół, sprzedali swoich braci. Kazał więc stracić zdrajców i szybko zdobył obie wieże. W 2 twierdzach zabił ponad 20 000 ludzi. Wszystkie jego zbrojne działania kończyły się pomyślnie. Tymoteusz, który poprzednio został pobity przez Żydów, zgromadził bardzo liczne obce wojska oraz zebrał niemało jazdy pochodzącej z Azji. Przybył z zamiarem opanowania Judei przemocą. Kiedy się zbliżał, ludzie Machabeusza posypali sobie głowy ziemią i przepasali biodra worami pokutnymi, aby przebłagać Boga. Upadli u stóp ołtarza i błagali Boga, aby był dla nich miłosierny, by stał się nieprzyjacielem ich nieprzyjaciół i przeciwnikiem ich przeciwników, jak zapowiada prawo. Po modlitwie chwycili za broń i wyruszyli z miasta. Przebyli dłuższy odcinek drogi i zatrzymali się, gdy byli już blisko wrogów. Starli się z nimi o wschodzie słońca. Dla jednych gwarancją powodzenia i zwycięstwa była, oprócz cnoty, ufność w Panu. Drudzy zaś wzięli sobie gniew za przewodnika w walce. Gdy bitwa stała się bardziej zacięta, wrogowie ujrzeli pięciu wspaniałych jeźdźców na koniach o złotych uzdach, którzy zstąpili z nieba i stanęli na czele Żydów. Wzięli Machabeusza w środek i chroniąc go swoim orężem sprawili, że nie można go było zranić. Miotali strzały i błyskawice na wrogów, aż ci porażeni ślepotą rozproszyli się w wielkim popłochu. Zabito wówczas 20 500 pieszych i 600 jeźdźców. Sam Tymoteusz zbiegł do twierdzy zwanej Gazara, bardzo dobrze obwarowanej. Dowódcą był tam Chaireas. Ludzie Machabeusza zapałem oblegli te warownie przez 4 dni. Ci, którzy byli wewnątrz, ufając umocnieniom tego miejsca, straszliwie bluźnili i wypowiadali niegodziwe słowa. 5 dnia 20 młodzieńców z oddziału Machabeusza, rozgniewanych bluźnierstwami, rzuciło się mężnie na mur. Pełni dzikiego gniewu zabijali wszystkich, na których się natknęli. Inni tak samo przez zaskoczenie wtargnęli do środka, rozniecili ogień i podpalili wieże. W ten sposób żywcem spalili bluźnierców. Jeszcze inni wyłamali bramy, wprowadzili resztę wojska i zajęli miasto. Zabili Tymoteusza, ukrywającego się w jakimś zbiorniku, i jego brata Chaireasa oraz Apollofanesa. A kiedy tego dokonali, hymnami i pieśniami dziękczynienia wychwalali Pana, który wyświadczył Izraelowi wielkie dobrodziejstwo i dał mu zwycięstwo. Kochani, wiem, że pewnie niektórym z nas się dosyć trudno czyta, albo raczej słucha takich opowieści, nie o tych wszystkich wojnach, morderstwach, ile tam zabili, kogo pomścili, gdzie tam bluźnierców zamordowali i tak dalej. Kochani, ja sobie lubię takie teksty czytać w takim kontekście, że tak powiem, mnie i moich słabości, mnie i mojego grzechu. Zobaczcie, oni ciągle proszą Boga o pomoc, ciągle jakby przed Nim pokutują, ciągle pokładają nadzieję nie tyle w swojej sile, oczywiście też ją mają, bo ją wykorzystują i są sprytni i w ogóle mają niezłe pomysły, ale ciągle jakby cała ich taka ufność jest w Bogu, nie? Kochani, to jest obraz naszej walki duchowej. Ja bardzo bym chciał w walce duchowej, że tak powiem, wycinać, wyrzynać, palić, po prostu do zera kasować moje słabości, moje grzechy. I oczywiście to nie chodzi o to, żeby teraz uwierzyć w własną siłę, tylko właśnie wszystko się to dzieje, że tak powiem, w ufności wobec Pana Boga. W takim kluczu myślę, że bardzo przydatne mogą być te teksty i warto tak na nie patrzeć.